to jest film trochę o Łodzi. O tym, czego już nie ma. Przecież historia jest niesamowita. Do Łodzi w 1947 bodajże przypadkowo zupełnie przychodzi do łódzkiej Imki, która jeszcze funkcjonowała, jeszcze przed Wielkim Kongresem w Szklarskiej Porębie i później w Łagowie, gdzie wyznaczono pewną linię zaprogramowania ideologicznego kultury i puszczania piosenek prawilnych, a nieprawilne piosenki nie były puszczane, utwory. Przychodzi paczka do łódzkiej Imki, jest ponad 110 płyt, 110-112. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z Andrzejem Idonem Wojciechowskim, opowiadał, że to totalny przypadek. Nie dość, że wchodzi 115 płyt, o którym w ogóle nie mają pojęcia, o tej muzyce, bo i Gershwin, i pierwsze wczesne płyty Davisa, i Armstrong, i Ella Fitzgerald, i Count Basie, i Duke Ellington. No, klasyka. Mówił, że wszędzie to było znane, tylko nie u nas. I do tego jeszcze świetny odtwarzacz. I dzięki temu, w tej pasji słuchania muzyki, zaczął rodzić się jeden z chyba z bardziej znaczących zespołów dla w ogóle polskiego jazzu, bo co tu powiedzieć, polski jazz jest jednym chyba najlepszym naszym towarem eksportowym. I jednym, nie boję się tego porównania, i na równi z jazzem amerykańskim. I najlepszym towarem eksportowym na świecie, jeśli chodzi o kulturę rozrywkową. Chociaż no, dzisiaj jazz to już nie tylko kultura rozrywkowa, to jest też pewnego rodzaju wysublimowany sektor muzyki. Nie dla każdego, nie dla każdego odbiorcy. Bo jak dzisiaj pomyślimy sobie, że w tym zespole Melomanii grał Andrzej Trzaskowski, który był zmuszony tak naprawdę opuścić Kraków, wyjechać Kraków. Był zapomniany zupełnie Witek Kujawski. Był Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, był Andrzej Idon Wojciechowski, Witold Sobociński, no fantastyczna gwiazda kina filmowego. W ogóle to przede wszystkim byli filmowcy.
Właśnie o tym chciałam zaraz do tego dojść, że to jazz to jedno, ale też wspaniały związek z kinem na różnych polach, prawda?
Tak.
Poprzez poszczególne osoby, też potem ich losy właśnie z filmem połączone, że to z jednej strony ten rodzący się w Polsce jazz w Łodzi, ale z drugiej strony już budowanie historii spuścizny Łodzi filmowej.
Tak. W 52 jeszcze doszedł Krzysztof Trzciński, którego wtedy nikt nie nazywał Komedą jeszcze, tak. Przezwisko Komedy było troszeczkę później ukute. Przezwisko Komeda.
Czyli dużo historii Łodzi w tym filmie.
Bardzo dużo.
O Kraków musicie się też gdzieś tam oprzeć,
ten film,
prawda?
Się dzieje w Łodzi, w Krakowie, w Sopocie i w Ustroniu Morskim i trochę w Warszawie, ale taką osią spinającą całą tą historię i to, że oni się spotkali, później się rozeszli, ale poszli w świat ze świetnym bagażem doświadczeń, świetnym takim bagażem muzycznym, to właśnie z Łódź. Ja już nie wspomnę tutaj o honoratce, bo to oczywiste jest, że to się musiało tam dziać. Zresztą Felix Fall, który występuje w filmie, opowiada między innymi o swoich inspiracjach, kiedy kręcił film wtedy ze wszystkimi żyjącymi, z wyjątkiem oczywiście Komedy, melomanami, był sobie jazz, to również wspominał o honoratce. No i my do tej honoratki też zaglądamy. Zaglądamy też do Imki, zaglądamy do szkoły filmowej. Staramy się pokazać tą szkołę filmową, jak ona wyglądała w tamtych czasach. W tej przestrzeni, plus oczywiście słynny Grzybek, zaczynał ten jazz kiełkować, rozwijać się. I między innymi w ten sposób też zaczął przenikać do filmów. Najpierw oczywiście od etiud filmowych, czy Dwaj ludzie z szafą, czy Rozbijemy zabawę, czy Zabawa Janusza Majewskiego, który również w tym filmie występuje.
Aż do tych wielkich, wielkich
tak,
tytułów.
Tak, aż do Noża w wodzie, czy...
W ogóle
czy
duet Polański-Komeda to jest osobny rozdział, prawda?
I Skolimowski-Komeda, bo Skolimowski, o czym się nie mówi.
Też
ale też Etler, Edward Etler, też dzisiaj zapomniany, który wszystkie swoje filmy dokumentalne nakręcił z muzyką Komedy. Też niesamowita rzecz.
To jest tak potężna historia, że zastanawiam się, jaka selekcja tych wspomnień, tych wydarzeń została tutaj dokonana. Jak próbowaliście, że tak powiem, w tę formę filmową to ubrać?
W ogóle odeszliśmy od takiego pomysłu, bo reżyserem filmu jest Rafał Mierzejewski, to trzeba pamiętać, syn Jerzego Mierzejewskiego, byłego rektora naszej szkoły, ale też dziekana Wydziału Reżyserii. Malarz, który miał całkiem niedawno wystawę w szkole filmowej. I zastanawialiśmy się właśnie z Rafałem, ponieważ ja jestem autorem jakby scenariusza, historii, a Rafał oczywiście reżyseruje to wszystko. Co by było tym spoiwem? Co by było tym elementem, który by w jakiś sposób ten film formatował? Na pewno nie zgodziliśmy się na takie założenie, że mamy gadające głowy na czarnym tle i nagrywamy...
Przeplatane muzyką.
Przeplatane muzyką, przeplatane archiwaliami. Nie. Po pierwsze, wyszliśmy z kamerą do tych miejsc, w których to było lub w które można było pokazać chociaż z zewnątrz, jak honoratkę, bo przecież kawiarni już nie ma. Gdzie to się działo? Między innymi pokazaliśmy basen w Imce, jak teraz wygląda. I przypomnieliśmy, jakie tam były wydarzenia, czy też zdarzenia, jak to się rodziło. No weszliśmy do starego atelier w szkole. I to był chyba pomysł, ale też taką osobą spinającą jest Marcin Bzyk, który z zespołem WHE i ze świętej pamięci Jarosławem Śmietaną nagrał taki utwór Story of Polish Jazz. I to jest tekst, który w zasadzie zaczyna się od historii Łodzi, od historii melomanów. O tym, że w ogóle byli melomani i że po nich przyszedł Królewicz, Ptaszyn Wróblewski, który ich spotkał na pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie i tak dalej, ale że to zaczęło się tutaj. I to pierwsza zwrotka utworu Story of Polish Jazz Jarosława Śmietany z Marcinem Bzykiem, z zespołem WHE, to jest jakby ten, powiedzmy, motyw wyjścia do powieści filmu, która zaczyna się w Krakowie, ale z Krakowa mamy tą podróż do Łodzi i podróż dalej.